Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy odyseję wyborczą, godzina 10.10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie i na początek odyseji wyborczej biegniemy tam, gdzie dzisiaj dzieją się rzeczy ważne z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej i z punktu widzenia polskiej polityki obronności. W Redzikowie jest Jan Parys, były minister obrony narodowej, były doradca ministra spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
W miejscu, gdzie dzisiaj o 13 będą uroczyste otwarcie funkcjonowania tarczy antyrakietowej, tarczy, która ma zwiększyć ochronę powietrzną i Stanów Zjednoczonych, i Polski. Długośmy na ten dzień czekali, bo jednak początek negocjacji to początek tego stulecia, można powiedzieć. To są lata 2007-2006 i dopiero teraz w roku 2024 tarcza będzie w pełni funkcjonalna. Na ile to jest normalny proces, a na ile jest tak, że to trzeba było poczekać aż tak długo, żeby tarcza zaczęła funkcjonować?
Tarcza jest, można powiedzieć, wspólnym dzieckiem Polski i Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, te dwa kraje musiały się porozumieć, żeby tarcza powstała. No i w obu państwach musiały być rządy, dla których to był ważny cel, które uważały, że taka tarcza antyrakietowa, która broni przede wszystkim Europy przed ewentualnym atakiem rosyjskim, jest potrzebna. Więc w łonie samej administracji amerykańskiej też trzeba było znaleźć ludzi, którzy są przekonani o tym, że zagrożenie ze strony Rosji jest silne i że warto inwestować w obronę Europy. No a po stronie polskiej musiała być też gotowość do tego, żeby tą tarczę przyjąć, bo to jest tarcza, którą zbudowano ze środków Stanów Zjednoczonych i jest obsługiwana przez żołnierzy amerykańskich. Dopiero teraz, czyli w dniu dzisiejszym, będzie wpięta w system obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie.
Jest to także tarcza, która nasze bezpieczeństwo zwiększa, bo tutaj były wątpliwości, jak to wygląda pod kątem naszego bezpieczeństwa.
Tarcza przede wszystkim służy do tego, żeby chronić Europę przed rakietami, które mogą nadejść ze wschodu, na przykład z Iranu, ale mogą nadejść również ze strony rosyjskiej. Więc ta tarcza jest ważna dla całej Europy, w tym również dla Polski, bo my jesteśmy nie tylko tutaj gospodarzem, ale jesteśmy no, na pierwszej linii frontu. Więc każdy, kto broni Polski, broni całej Europy.
Panie doktorze, broni całej Europy. Zastanawiam się, dzisiaj będzie tam i rząd, i prezydent. Minister Sikorski podkreślił, że w zasadzie to jest zasługa właśnie kontynuacji, że nieważne, kto rządzi w Waszyngtonie, kto rządzi w Warszawie, to sojusz amerykański jest silny. Na ile to jest dzisiaj potwierdzenie otwarcie tarczy w Redzikowie, że rzeczywiście, że tutaj niezależnie od fluktuacji politycznych jedno i drugie państwo działa w ramach silnego sojuszu?
Oczywiście, że sojusz zawierają państwa, a nie liderzy Polski czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast musi być dobra wola po stronie przywódców. I powiem otwarcie, cóż z tego, że po udanych negocjacjach ze stroną amerykańską, które prowadził Witold Waszczykowski w 2008 roku w czerwcu, wszystko było gotowe, ustalone, gotowe do podpisu, skoro Donald Tusk w święto narodowe USA stwierdził, że on tarczy na terenie Polski amerykańskiej nie chce, a uczynił to pod wpływem argumentów, które przekazał mu Władimir Putin, ponieważ Donald Tusk postanowił skonsultować instalację tarczy amerykańskiej w Polsce z Władimirem Putinem. No i uznał te argumenty. W wtedy w Polsce wybuchło bardzo duże oburzenie. Jeszcze wtedy Platforma Obywatelska przejmowała się trochę opinią publiczną. Wtedy prezydentem był Lech Kaczyński, który się bardzo tą odmową Tuska zdenerwował. No i jednym słowem, pod naciskiem zarówno prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i opinii publicznej, Radosław Sikorski w końcu sierpnia 2008 podpisał porozumienie z panią Rice, ówczesnym sekretarzem stanu USA, na ten temat. Tylko że przez kolejne 8 lat, kiedy Platforma rządziła, ta tarcza nie była budowana, bo po stronie polskiej nie było gotowości, żeby ją budować. I muszę powiedzieć, że to najlepiej świadczy o tym, iż nie wystarczy podpisywać papiery, trzeba mieć zdolność decyzyjną i gotowość, żeby wcielać jakiś program w życie. Tej gotowości po stronie Donalda Tuska wtedy przez 8 lat nie było. I sprawa tarczy wróciła wtedy, kiedy wrócił do władzy PiS, czyli w 2016 roku w maju wbito pierwszą łopatę. Wiem to dobrze, bo byłem obecny przy rozpoczęciu tej budowy w 2016 roku. No, ta budowa trwała długo, ponieważ, co tu dużo mówić, tarcza z czasów projektowana w czasach prezydenta Busha, czyli 2007, była zupełnie inna niż tarcza, którą postanowiono budować w roku 2016. No ale to są już pewne szczegóły techniczne. Ważne, że w 2016 roku budowa ruszyła i powoli została kontynuowana. Ona była opóźniana, ponieważ niestety prezydent Obama był zwolennikiem resetu przez wiele lat i po stronie amerykańskiej za czasów Obamy też nie było takiej silnej woli, żeby tą tarczę szybko skończyć. Uważano, że ona będzie drażnić Rosję. No tym niemniej wtedy Zachód, jak pamiętamy, patrzył spokojnie, udawał, że nie widzi tego, jak mordowano naród czeczeński, jak Rosjanie, jak Putin mordował, później że był atak na Gruzję. No i można powiedzieć, że dopiero uderzenie na Ukrainę w 2014 roku trochę otrzeźwiło polityków zachodnich i wtedy również Obama zmienił swoje zdanie i postanowił zakończyć politykę resetu. No i tarcza powstała w ramach właśnie tej zakończenia polityki resetu.
Panie doktorze, panie ministrze, z tej opowieści wynikałoby, że nie jest prawdą, co w tej chwili przekazuje opinii publicznej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że jest to dzieło wszystkich polskich administracji, że jednak jedna administracja przez lat 10 pracowała, a inna przez 8 hamowała pracę.
No niestety tak było. Albo nie chcieli, albo nie potrafili uruchomić budowy tej tarczy. Przypuszczam, że im na tym nie zależało, ponieważ środowisko Platformy Obywatelskiej to jest środowisko, które przede wszystkim patrzy na politykę, którą prowadzą Niemcy. Niemcy w owych latach prowadziły politykę resetu, były zwolennikiem ugody z Rosją, współpracy z Rosją i tarcza oczywiście przeszkadzała. Była takim krokiem, który psuł tą dobrą współpracę z Putinem. Więc tutaj mam wrażenie, że zarówno Donald Tusk, jak i Radosław Sikorski wyżej cenili sobie reset z Rosją, który przyjmowały kraje europejskie przede wszystkim, niż interesy polskie, bo w interesie naszego kraju było wzmacniać obronność bardzo wyraźnie i skutecznie.
Dzisiaj będą przemówienia, będzie pan prezydent, ale pewnie będą też przedstawiciele rządu. Na ile teraz, jeżeli Radosław Sikorski tam będzie, a chyba będzie, nie wiem, czy pan doktor ma takie informacje, tak. Ja myślę, że będzie. Na ile, jeżeli teraz Radosław Sikorski będzie wypinał piersi w ramach kampanii de facto do urzędu prezydenta, na ile będzie to zachowanie nietaktowne i niezgodne ze stanem faktycznym, o ile w ogóle ktokolwiek na to patrzy we współczesnej polityce.
Panie redaktorze, wszyscy wiemy, że każdy sukces ma wielu ojców, więc teraz będą do tego sukcesu przypinać ludzie czy politycy, którzy nie mieli z nim nic wspólnego albo bardzo mało wspólnego. Niestety tak jest świat zbudowany, ale gwoli prawdy staram się przypomnieć, jak to było, wobec czego powtórzę raz jeszcze, głównym negocjatorem z ramienia polskiego rządu był Tarczy, był podsekretarz stanu w MSZ-cie Witold Waszczykowski w roku 2007 i 2008 na podstawie instrukcji negocjacyjnej, którą w roku 2007 podpisał ówczesny premier Jarosław Kaczyński. I to są najważniejsze kroki, a później, no to cóż, trzeba powiedzieć otwarcie, gdyby nie rząd Beaty Szydło, gdyby nie powrót PiSu do władzy, to tarczy by nie było, tak jak nie byłoby batalionowych grup sojuszniczych w Polsce, z Rumunii, z Chorwacji, z Wielkiej Brytanii, tak jak nie byłoby 5000 żołnierzy amerykańskich, którzy zostali na podstawie porozumień z USA wprowadzeni do naszego kraju. Więc tutaj zasługi Prawa i Sprawiedliwości są ewidentne i to jest dowód, że dyplomacja PiSu miała właściwe cele, właściwy program, no i była skuteczna po prostu.
To już zmieńmy temat, bo oczywiście teraz otwarcie będzie w obecności jeszcze przedstawicieli aktualnej administracji w Białym Domu, czyli administracji Joe Bidena, administracji demokratycznej, ale nadciąga nowa ekipa, coraz więcej o niej wiemy. To teraz powiedzmy dwa słowa, jak zdaniem pana ministra, naszym gościem dr Jan Parys, rysuje się ewentualna współpraca. Co możemy powiedzieć o kierunkach działań Donalda Trumpa poprzez te częściowo potwierdzone, częściowo jeszcze niepotwierdzone zarysy kształtu nowej administracji?
Proszę państwa, Donald Trump nie jest człowiekiem zagadką. Przecież on już był prezydentem, więc my nie musimy zgadywać, co on będzie robił, bo wystarczy przypomnieć sobie, jaką politykę prowadził, kiedy był prezydentem w swojej pierwszej kadencji. I wtedy.
Ale to panie tylko się wytłumaczę z tego pytania. Wiele osób mówi, coś jest na rzeczy, że jednak tamta kadencja może być inna. Może być tak, że jednak przez 4 lata Donald Trump wiele osób, które wówczas kształtowało politykę bezpieczeństwa, uznał za niekompetentne, za błąd ich wprowadzenie, że jednak to będzie nowy staw, nowi ludzie, no i być może tym samym nowe spojrzenie.
Oczywiście, że minęło kilka lat, sytuacja jest trochę inna. Ale interesy Polski i Stanów Zjednoczonych są cały czas podobne. I ja bym powiedział tak, Stany Zjednoczone mają cały czas duży potencjał. Są najważniejszym krajem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Idzie tylko o to, czy jest wola po stronie USA, żeby ten potencjał wykorzystywać i czy jest pewna sprawność decyzyjna, czy są podejmowane w sposób szybki decyzje, które dotyczą bezpieczeństwa USA i całego obozu państw zachodnich. Otóż myślę, że dysponując tym samym potencjałem, co prezydent Obama, tym samym potencjałem, co prezydent Biden, Trump będzie po prostu decydował szybciej i będzie miał większą wolę dbania o amerykańskie interesy na całym świecie, interesy świata zachodniego, ponieważ dla Trumpa nie jest ważny eksport demokracji na świat i przebudowa świata na modłę amerykańską. Ważne jest, żeby chronić USA, interesy USA, interesy sojuszników, z którymi USA są związane. I myślę, że to jest dla nas dobra prognoza.
Jest dobra prognoza. Jest także tą prognozą spotkanie dwóch prezydentów. Andrzej Duda, Donald Trump mają się spotkać jeszcze przed inauguracją. Być może to będzie jedna z pierwszych wizyt zagranicznych, jeden z pierwszych przywódców zagranicznych, który będzie miał okazję nie telefonicznie, nie na łączach, tylko osobiście porozmawiać z ciągle jeszcze prezydentem elektem. O czym to świadczy i jaka powinna być agenda tego spotkania już zapowiadanego, być może jeszcze w tym roku, do którego dojdzie na Florydzie?
Mnie się wydaje, że Polska udowodniła w ciągu ostatnich 8 lat, że prowadzi politykę stabilną, życzliwą wobec USA, że mamy wspólne interesy i że zwłaszcza ekipa, która była związana z Donaldem Trumpem, no dobrze rozumiała problemy naszej części Europy, o czym świadczy chociażby udział Donalda Trumpa w spotkaniu krajów Trójmorza i wspieranie Trójmorza. To w okresie prezydentury Bidena ta sprawa trochę zeszła na bok, bo Amerykanie inaczej postanowili prowadzić politykę europejską, ale mam nadzieję, że nasz region, region Trójmorza wróci na agendę jako sprawa ważna i my będziemy mieli do odegrania w tej koncepcji ważną rolę jako największy kraj tego regionu. Więc liczę na to, że Polska będzie miała szansę, będzie miała zadania i że potrafimy to wykorzystać.
A na ile jest tak, że Andrzej Duda powinien zabiegać o region Trójmorza, ale w szczególności o kwestie ukraińskie, bo to budziło największe wątpliwości, przyszłość wojny, jej zakończenie, jej wizja pokoju. Donald Trump często o pokoju na Ukrainie mówił, chociaż no, nie wiemy chyba wszyscy, jak właściwie ten pokój miałby wyglądać i na ile on miałby być trwały.
Proszę Państwa, no powiedzmy sobie otwarcie, ostatni rok Stany Zjednoczone pomagały Ukrainie, ale pomagały jej na tyle, żeby mogła walczyć, ale nie na tyle, żeby mogła zwyciężyć. To się wiązało z tym, że administracja Bidena no, nie była w stanie określić, czego tak naprawdę chce, czy w ogóle zamierza wygrać tę wojnę z Rosją na Ukrainie, czy też tylko chce przedłużać konflikt. Otóż myślę, że tutaj ekipa Trumpa będzie bardziej zdecydowana i z jednej strony oczywiście będzie zabiegać o pokój, a z drugiej strony ludzie Trumpa wiedzą o tym, że droga do pokoju wiedzie przez siłę, że trzeba najpierw wygrać na polu walki, a później siadać do stołu rokowań. Nie ma sensu rokować wtedy, kiedy się przegrywa, bo wtedy kończy się to kapitulacją, a przecież nie idzie o to, żeby Ukraina padła, żeby państwa zachodnie skapitulowały przed rosyjskim imperializmem, bo tak by trzeba było nazwać klęskę Ukrainy czy upadek Ukrainy. Więc myślę, że tutaj po stronie ludzi Trumpa jest jasność w tym względzie.
Jasność, która co oznacza? Dozbrojenie Ukrainy czy przymuszenie do pokoju za ziemię?
Ja nie mam, jakby powiedzieć, nie rozmawiałem z Donaldem Trumpem, więc nie wiem, co on w tej chwili na ten temat myśli, ale z tego, co się orientuję, jak myślą jego doradcy, to raczej idzie o to, żeby rokować z pozycji siły.
Czyli jak rozumiem, nie pozwolić Putinowi łatwo zająć się terenów. No dobrze, zobaczymy jak będzie inauguracja na początku stycznia i wtedy zaczną się realne działania. Trochę do Polski wracając, mamy przedbiegi do wyborów prezydenckich. Mamy kandydaturę Radosława Sikorskiego w Platformie jako kandydata na kandydata. Radosław Sikorski dzisiaj być może wystąpi w Radzikowie przy otwarciu tarczy, czy instalacji tarczy antyrakietowej, która tam będzie funkcjonować. Na ile jest tak, że Radosław Sikorski to jest polityk, który zapewnia, czy mógłby jako prezydent zapewnić i ciągłość polityki państwa po prezydenturze Andrzeja Dudy i także ciągłość w polityce bezpieczeństwa?
Myślę przede wszystkim, że z racji zajmowanego stanowiska Radosław Sikorski ma łatwość prowadzenia kampanii wyborczej, dużo większą niż Rafał Trzaskowski, ponieważ będąc ministrem spraw zagranicznych może występować w mediach no prawie stale, to znaczy kilka razy na tydzień, bo zawsze coś się dzieje i zawsze można zajmować stanowisko publiczne. To jest raz. Natomiast czy jego osoba nam coś gwarantuje przy nowej administracji? Tu mam poważne wątpliwości, ponieważ idzie nie tylko przecież jego bardzo pogardliwe wobec Trumpa wypowiedzi i wobec Stanów Zjednoczonych z ubiegłych lat, ale te wypowiedzi jego świadczyły o pewnego rodzaju no, nieobliczalności, o tym, że często emocje u niego dominują nad racjonalną analizą, więc myślę, że osoba Radosława Sikorskiego w najbliższych 4 latach, kiedy będzie rządził Trump, nie gwarantuje Polsce dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przeciwnie, jego osoba może być obciążeniem w budowie dobrych stosunków z ekipą Trumpa.
Czyli jeżeli będzie taki wybór i będzie wybór między Radosławem Sikorskim a kimś jeszcze, to będzie to wybór między no, kimś, kto będzie mógł mieć relacje ze Stanami, a kimś, kto będzie te relacje miał mocno ograniczone?
Myślę, że Platforma jest w trudnej sytuacji, ponieważ również drugi jej kandydat też nie gwarantuje dobrych relacji z USA, gdyż Rafał Trzaskowski jest bardzo wyraźnie związany ze środowiskiem George'a Sorosa. Otóż Soros dla Donalda Trumpa jest wrogiem numer jeden w Stanach Zjednoczonych. I ta, jakby to powiedzieć, no te powiązania Rafała Trzaskowskiego na pewno nie są dobrze widziane w Stanach Zjednoczonych w tej nowej administracji.
I o tym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, doradca ministra spraw zagranicznych. Kiedy tym ministrem był Witold Waszczykowski? Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.